13 minut po godzinie 18, no to musimy to wszystko jeszcze tak pięknie, technicznie ogarnąć, żeby nikogo nie pominąć i wszystkich przedstawić.
Tak jest. No to w takim razie na początek, przepraszam, że pominę panią, ale zacznę od mojego współrozmówcy, który jest przy mikrofonie. Jarosław Klonowski, witamy serdecznie.
Dzień dobry.
Jacek Sulkowski to kolejna osoba, Eliza Sisse, Kamil Mączka. To są cztery, myślę, bardzo ważne osoby dzisiaj, bo to właśnie oni dla państwa przedstawią fragmenty antologii 2402-2022. To w takim razie może kilka słów na temat tego, o czym jest to, myślę, że można tak powiedzieć, dzieło.
Trudno tak naprawdę określić, o czym jest, bo teksty, które otrzymaliśmy, teksty, które zostały wybrane do antologii, to teksty z najzupełniej różnych literackich dziedzin. Ja byłem wręcz zdziwiony, że gro pisarzy, bo zaczęło się od tego, że ta antologia miała być typową antologią opowiadań jednak niesamowitych. Na to wskazywał profil wydawcy, który zgodził się tą antologię wydać. Na to wskazywały też nazwiska, których opowiadania też dzisiaj usłyszymy, nazwiska autorów związanych jednak mimo wszystko z opowieścią niesamowitą, weirdem, grozą, bizarro i tego typu zagadnieniami. Natomiast okazało się, że w większości, nawet ci autorzy zdecydowali się być może ze względu na to, co się dzieje, co zobaczyli, co tak naprawdę sprowadza się do sensu istnienia, zaistnienia takiej antologii, zrozumieli, że tutaj groza odbywa się przed naszymi oczami, można grozę zobaczyć w telewizji, można o niej przeczytać w internecie. I może to nie jest czas na opowieść niesamowitą, bo tak naprawdę przed naszymi oczami dzieją się niesamowite rzeczy, niesamowite w znaczeniu koszmarne. Dlatego też ci autorzy głównie skupili się jednak na political fiction, na tematach zupełnie jakby z nimi niezwiązanych, co za chwilę zresztą też usłyszymy, bo Jakub Bielawski, autor Dima jedzie po czołg, napisał jedyne chyba w swojej karierze opowiadanie na swój sposób pozytywne. Szalenie mi się to opowiadanie spodobało, gdy ja odkryłem. No i nie ukrywam też, że bardzo mocno gdzieś tam skojarzyło mi się z jednym z moich ulubionych pisarzy, jednym chyba z najbardziej znanych mistrzów grozy, czyli Stephenem Kingiem. O czym jest cała antologia? Nie można tego streścić w jednym zdaniu, bo tak jak powiedziałem, to są opowiadania z zupełnie różnych stron opowieści, nie tylko niesamowitej, bo trochę tam horroru, grozy też i fantastyki jest. Natomiast mamy teksty śmieszne, mamy teksty pocieszające, mamy teksty, które w jakiś sposób mają pokrzepić. Mamy tam też bardzo dużo elementów wojennych i no tak naprawdę streszczenie tego wymagałoby 10 takich audycji.
Czyli tak na dobrą sprawę ta antologia cały czas się też rozrasta, tak? Cały czas jest ona, jej fragmenty, jej cegiełki są dobudowywane?
No nie do końca. My tak naprawdę jesteśmy już w tym momencie na etapie końcowym, to jest etap składu. Zostało wyłonionych 80 tekstów, jeżeli chodzi o prozę, około 80 tekstów. To są zarówno autorzy specjalnie zaproszeni, tak jak laureat Nike Radek Rak, tak jak bardzo znane nazwiska jak Łukasz Orbitowski, jak Wojciech Gunia, który napisał nam też prześwietny wstęp do tej antologii. To jest masa tak naprawdę innych autorów. No znowu, bardzo dużo czasu by zajęło, żeby wspomnieć ich wszystkich, bo to są osoby znane, mistrzowie pióra. To jest też masa ludzi, którzy po prostu do tej antologii się dostali, ponieważ ich teksty zostały przeczytane i spodobały się. No co tu mogę więcej tak naprawdę powiedzieć? To jest tak naprawdę pierwszy etap, tu się zgodzę. Etap prozy, bo też okazało się, że tekstów wierszem napłynęło bardzo dużo. Odezwała się też strona ukraińska i mamy ukraińskich mistrzów, nie tylko prozy, ale także poezji, więc ostatecznie zdecydowaliśmy się, że podzielimy ten temat na 3 odrębne tomy. Za chwilę wydajemy pierwszy.
No, a czy państwa teksty też w tej antologii się znajdą?
Mój tak. Ja jestem osobą piszącą. Mój tekst pod tytułem Dłużej od kroków także do antologii się dostał. No, ja powiem w ten sposób. Występuję tutaj jako jednocześnie pomysłodawca, jak i jeden z autorów, natomiast nie ukrywam, że mój tekst też był oceniany. Trochę się bałem.
No tak, no tak. No to myślę, że to tytułem wstępu, drodzy państwo. Z racji tego, że mamy dziś dość dużą liczbę osób w studiu, a tylko dwa mikrofony, muszą nam dać państwo chwilę czasu na to, abyśmy przeorganizowali się w studiu i za moment będą mogli państwo usłyszeć właśnie opowiadanie Dima jedzie po czołg.
Jakub Bielawski, Dima jedzie po czołg. Dima wstał od biurka, ogarnął się jako tako i wyszedł z pokoju. Zauważył kątem oka, że matka siedzi przed telewizorem. Mama nie powinna się bardziej denerwować, myślał. Starczyło, że martwiła się o Wadima, starszego brata Dimy, który był teraz w wojsku.
Dimka! Baranie! Telewizor zasłaniasz! Ja to oglądam!
Już, już, mamuś! Już, już!
No co ty tam robisz, Dimka? Na miłość Boga, no usuń się, bo mi zasłaniasz. Przegapię wszystko przez ciebie.
Już, mamuś, już. Już muszę tylko jedną rzecz sobie z szafki wziąć i idę. O, mam!
O, grają następny. Dobra, to ja jeszcze posiedzę. Przyniósłbyś mamie jakieś jabłko, Dimka.
Tak, mamo, a pokroić?
Jakbyś był tak miły... Wiesz co, Dimka? Weź mi od razu dwa. I wodę na herbatę nastaw. Napilibyśmy się herbaty.
Tak, mamo.
Ale nie tucz się tak, ciszej. Ja tu oglądam.
Tak, mamo. Z cukrem?
I z cytryną. I z sokiem. A dla siebie? Czemuś nie zrobił?
Nie mogę. Mamo, muszę iść.
A gdzie ty będziesz teraz łaził? Dimka, siedź w domu na dupie. Jeszcze coś ci się tam stanie. Teraz niedobrze wychodzić.
Muszę, mamo. Po czołg jadę.
Jaki czołg? Dimka, co ty gadasz?
No po czołg, taki zwykły.
Aj, jedź w cholerę. Tylko wróć zaraz. Nie kręć mi się tam po ulicy za długo, bo strach teraz na dłużej wychodzić.
Dobrze, mamo.
I uważaj na siebie.
Tak, mamo.
Dima wsiadł na rower, rozejrzał się uważnie dookoła i pojechał. Pierwszego człowieka spotkał przy zagrodzie Antoszczuków. Stary Matwiej stał przy płocie i zafrasowany patrzył w stronę Czernichowa. Od miasta w oddali szły huki i gromy, a zachmurzone niebo na południu i zachodzie co jakiś czas rozbłyskiwało i gasło po chwili.
Dobry, panie Antoszczuk!
Jaki tam dobry, Dima! Patrz, co się tam dzieje!
Nie mogę, panie Antoszczuk! Muszę jechać!
Gdzie jechać, Dimka? Przecież teraz to strach gdzieś jechać! Wracaj do domu, do matki i czekaj! Może przejdzie bokiem?
Nie mogę!
A czego ty nie możesz, a? Stało się co?
Nic się nie stało, panie Antoszczuk, ale muszę jechać.
A po co ty tak musisz jechać, Dimka?
A po czołg jadę.
Po jaki czołg, Dimka? Czyś ty oczadział?
No, po taki zwykły, proszę pana. Tam, o, za wieś jadę.
Do lasu po czołg jedziesz? No zdurniał ty.
Nie do lasu, tylko za las i za górkę. Tam jest czołg.
Dimka! A może ty chory? Podejdź no tu.
Stary wyciągnął rękę, a kiedy Dima posłusznie podszedł, sprawdził mu temperaturę.
Nie no, gorączki nie masz.
Ano nie mam, będę leciał.
Dimka, uważaj ty na siebie.
Będę, panie Antoszczuk, proszę się nie martwić.
Dima jechał przez wieś i pozdrawiał wszystkich napotkanych sąsiadów. Większość stała przy płocie i patrzyła w tę samą stronę, co pan Antoszczuk. Każdy też pytał go, dokąd jedzie, a Dima za każdym razem odpowiadał, że jedzie po czołg. Ludzie pukali się w głowę albo pytali, czy się dobrze czuje. Niby nikt mu nie wierzył, ale czy to z litości, czy z ciekawości, albo też wszechogarniającej nudy, kilka osób zdecydowało się do niego dołączyć. Dima nie protestował. Wreszcie zajechał przed most nad rzeczką. Przy betonowych przęsłach uwijali się żołnierze z zaparkowanego obok transportera. Na drodze rozłożono czerwono-białe płotki. Przy płotkach zaś stali policjanci, którzy zaraz zatrzymali Dimę.
O ty gdzie?
A tam!
Tomasz, pecha! Przejścia nie ma, minujemy most.
A ja muszę...
Proszę, kurwa, głuchy jesteś czy głupi?
Mama mówi, że nie wolno tak się wyzywać.
A chuj mnie twoja matka interesuje. Spieprzaj stąd i do już.
Ale ja...
Powiedziałem!
Dima już miał zawrócić i spróbować jakoś naokoło się przebić. Pomyślał nawet, że spróbuje za polem Sołobowu, kiedy nagle spod mostu wyłonił się spocony żołnierz i powiedział, że ładunki założone, a policjanci mogą zapić do następnej wsi. Popatrzył chwilę na Dimę, na jego rower i kilkanaście osób stojących parę metrów za nim.
Co to za biegowisko?
Panie sierżancie, ten debil chce przez most przejechać.
Wyjazdu nie ma!
Ale ja jadę po czołg!
Jaki czołg?
Rozum podpowiadał żołnierzowi, że nie powinien wdawać się z głupkiem w jakiekolwiek rozmowy, ale kilkuletnie doświadczenie mówiło co innego. Raz do roku to i pistolet sam wystrzeli i nie ma się co temu dziwić. Dlatego też zatrzymał się i wzrokiem zadał pytanie.
No czołg tam stoi, o, tam stoi czołg z ruskimi.
A ty skąd to wiesz?
A usłyszałem.
A gdzie?
W radiu.
Jakim radiu?
No moim, mam takie radio i łapię różne fale na nim. Dzisiaj chyba złapałem ruską falę.
Co?
No tak, ruską falę złapałem. I tam mówili żołnierze, że im się paliwo skończyło i że stoją przy drodze. Pomyślałem sobie, że w sumie to fajnie byłoby taki czołg mieć. Mój brat Wadim jest żołnierzem, jak pan, i jeździ czołgiem. Pomyślałem sobie, żeby się ucieszył, jakbym mu taki czołg przywiózł. No i wsiadłem na rower i pojechałem. Ale potem mnie pan Antoszczuk zagadnął.
Skupać, grać, Daniuka, dawać, no ale już!
Starszy praporszczyk Jebiewdenko miał w życiu zdecydowanie pod górę. Los go w zasadzie nigdy nie rozpieszczał, ale od kiedy wjechali do Ukrainy, to już wszystko zesrało się dokumentalnie. Najpierw popieprzyli koordynaty i ugrzęźli gdzieś w błocie 10 km od punktu zbornego. Później rozchorował im się kierowca. A teraz okazało się, że spieprzył się też licznik paliwa i od jakiegoś czasu dymali na oparach. Silnik westchnął, pierdnął, a potem zamilkł. Utknęli na totalnym zadupiu, jakieś 80 km od Czernichowa. Jebiewdenko oczyma wyobraźni widział, jak oficer dyżurny urywa mu jaja i każe zeżreć na miejscu. Wylazł z czołgu, usiadł obok włazu i zapatrzył się w niebo. Czyste, jasne i zimne. Spróbował się uspokoić. Zgłosili już awarię, podali koordynaty i teraz zostało im tylko czekać na logistykę. Przyjadą, zatankują, obsobaczą z góry do dołu, a potem każą jechać dalej na Czernichów albo i na Kijów. Chudan, zresztą wie. Z zamyślenia wyrwał go wrzask z wnętrza czołgu. Poderwał się, sięgnął po broń, sięgnął, ale zaraz zrezygnowany opuścił rękę. Kurwa mać, dlaczego to zawsze musiało dotyczyć jego? Dlaczego nie ktoś inny? Przed nim, za nim, z lewa i z prawa otaczali go ludzie. Zwykli cywile. Zacięte gęby o złych oczach i ściągniętych brwiach. Pośród nich wypatrzył grubawego chłopaczka opierającego się o stary rower. Gówniarz szczerzył się do niego głupawo, a Jebiewdenko nagle zrozumiał, że ta wojna już dla niego się skończyła i w gruncie rzeczy poczuł ogromną ulgę. Szpakow wołał z głębi kabiny, pytał, czy ma strzelać. Chodźce lepiej odstrzel, warknął starszy proporszczyk Jebiewdenko i podniósł wysoko obie ręce. Stary Antoszczuk wpadł do chałupy bez pukania.
Wiera! Wiera! Dima jedzie!
Czego się drzesz?
No bo... On jedzie! Już tu jest!
No i dobrze, że jedzie. Czas najwyższy. Herbata mi się skończyła.
W tym momencie ziemia zatrzęsła się. Zadygotała. Odpowiedziały jej zaraz kryształy w kredensie i talerze na suszarce. Cały dom Dimy, od podłogi po dach, drżał, trząsł się i dygotał.
Chodź, Wiera, chodź, zobacz, Dima jedzie!
Czym on jedzie?
Czołgiem, Wiera, czołgiem!
Przypomnę, że był to fragment opowiadania Jakuba Bielawskiego, Dima jedzie po czołg, przeczytany absolutnie premierowo na antenie Radia ZW, na żywo u nas w studio.
Dawid Kain, patrz w swój talerz. Nie byliśmy specjalnie głodni, ale trzeba przecież coś robić z tak zwanym czasem wolnym. A ja na dodatek naprawdę lubiłem tę restaurację. Zawsze czułem się w niej świetnie, prawie jak u siebie. Nawet jeśli coraz częściej nachodziło mnie przekonanie, że każdy z nas nosi w sobie coś pierwotnego i prymitywnego. Jakiś trzeci świat, czy jak to tam nazwać. Warto mimo wszystko szukać jasnych stron na tym padole. Lepiej skupić się na pięknych pozorach, zamiast ciągle narzekać i dzielić włos na czworo. Restauracja rodzinna mieściła się w galerii Zenit, ledwie parę kroków od przedszkola, do którego chodził Jacuś. Miała kącik zabaw, całkiem nieźle wyposażony, ale Jacuś wolał siadać przy stolikach na tarasie, bo stamtąd był najlepszy widok
na pieniądzą się w dole fontannę, gdzie zawsze biegały jakieś dzieciaki, piszcząc w niebo głosy, jakby to nie była zwyczajna zabawa, tylko walka na śmierć i życie z nieprzewidywalnym żywiołem. Czemu właściwie wolałem rodzinną od pozostałych? Było kilka powodów. Żarcie mieli niezłe, obsługę przemiłą. Wszyscy byli tu wyrozumiali i nikomu nie przeszkadzały dokazujące maluchy. Jednak przede wszystkim chodziło o ten ich taras. Przeszklona podłoga sprawiała, że czułem się, jakby stoliki wisiały w powietrzu, uwolnione nagle od praw fizyki. Ktoś z lękiem wysokości pewnie od razu zamarłby w panice, ale ja uwielbiałem ten dreszczyk. Jesteśmy tak wysoko i na wszystko patrzymy z góry. Nie myślałem, że coś może pęknąć i wtedy zlecimy na dół w wodospadzie szkła i metalu. Ta konstrukcja wydawała się tak trwała, tak doskonała. Nie potrafiłem sobie wyobrazić, że kruszy się nam pod butami i koniec. To było na tyle. Siedzieliśmy, czekaliśmy. Stoliki miały tu eliptyczny kształt. Niektóre dzieci się śmiały, że wyglądają jak wielkie, przezroczyste jajka. Jacuś wymachiwał nogami i podśmiewywał sobie coś radośnie. Pod nami roiło się od zakupowiczów. Trzy kondygnacje szkła, betonu i stali. Prawdziwa świątynia konsumpcji i pośpiechu. Dziś ogólny szum tego miejsca był tak natarczywy, że nie potrafiłem wyłowić z niego pisków i okrzyków maluchów tam, w dole. Widziałem, że właśnie próbowały odskoczyć, gdy fontanna zaczynała kolejną serię szybkich splunięć. Wyglądało to trochę jak niemy film, tyle że w pełnym kolorze. Kelnerka położyła na blacie dwa menu. Nie musieliśmy się zastanawiać. Jacuś jak zawsze wziął zestaw dziecięcy z nuggetsami z kurczaka i frytkami, a ja wołowinę na ostro z ryżem. Nie pomyślałem wtedy o Kazi, naszych zwierzęcych braci, śladzie węglowym, ani wpływie wszystkich naszych wygód i przyjemności na klimat tej planety. Myślałem o pysznym żarciu i ciekła mi ślinka. Patrzyłem na Jacusia i dziwiłem się, że wygląda identycznie jak ja w jego wieku. To było zarazem wzruszające i niesamowite. Przy stoliku siedziała kobieta z niemowlakiem w kolorowym wózeczku. Niemowlak chyba spał, a ona gapiła się w telefon. Wydawała się zaniepokojona. Może widziała na ekranie coś, czego lepiej było nie oglądać? Po co robić samemu sobie krzywdę, zamiast skupić uwagę na czymś miłym? W końcu byliśmy w przeszklonej, jasnej świątyni konsumpcji. Lepiej jeść i pić i napełniać koszyki jak najbardziej namacalnymi marzeniami, niż kulić się pod chmurą czarnych myśli. Wróciła kelnerka. Postawiła na naszym stole dwa talerze. Porcje nie były wielkie. Wielkie były za to same talerze, przez co nawet średnia ilość żarcia wydawała się porcją głodową. Ale to tylko pozory. Za każdym razem wychodziłem z rodzinnej jak najbardziej usatysfakcjonowany i najedzony. Do kobiety przy stoliku obok dosiadł się mężczyzna. Powiedział coś niewyraźnie na powitanie, a tamta tylko się skrzywiła, odkładając telefon na przeszklony blat. Niemowlak nadal spał w najlepsze. Przekroiłem mięso, trochę się z nim szarpiąc, bo nóż miałem tępy, zupełnie. Wziąłem pierwszy kęs. Tak. Rozpływało się w ustach, miękkie i ciepłe, jak miąższ czegoś, co uwielbialiśmy w dzieciństwie. Delikatne, wilgotne i obłe. Łatwe do połknięcia, nawet bez gryzienia. Na początku wcale nie miało się wrażenia, że jest pikantne. Wręcz przeciwnie. Czuło się słodycz, krople miodu na kubkach smakowych, która miała nas zwodzić. Mimo to po chwili przychodziło nieuchronne, jak fala, odrętwienie i płomień. Łzy napływały do oczu i musiałem od razu sięgać po napój, bo jednak taki ogień trzeba szybko gasić. Nawet jeśli jest się amatorem najpikantniejszych przypraw i wypalających wnętrzności sosów. Uwielbiałem takie kulinarne dysonanse. Jacuś zajadał nuggetsy i frytki, podśpiewując sobie motyw z gry Hagi-Wagi. O wielkim i chudym niebieskim potworze, który ma trzy rzędy kłów i szybi się dziećmi. Ja w jego wieku nie miałem dostępu do takich horrorów. Obcego obejrzałem dopiero jako nastolatek, a i wtedy budziłem się w nocy zlany potem. Nie zacząłem aż tak wcześnie oswajać strachu. Może dlatego do dziś miewałem przedziwne napady paniki. Nawet jak pozornie nie działo się nic złego. Tonik pity przez papierową słomkę smakował wybornie. Idealna równowaga goryczy i słodkości. Ale denerwowało mnie, że słomka jest papierowa i szybko namaka, stając się przeszkodą. Co z tego, że ocalam oceany, skoro nie mogę się napić jak człowiek? Chyba zapominasz, że to też moje dziecko, syknął nagle mężczyzna z sąsiedniego stolika. Spojrzałem kątem oka w tamtą stronę i zobaczyłem narastające przerażenie kobiety, która nie patrzyła wcale na mężczyznę, tylko na śpiące w wózku niemowlę. Rozejrzałem się po sali. Wszyscy byli zajęci sobą. Doszedłem więc do wniosku, że nic złego się nie dzieje. W końcu w każdej rodzinie zdarzają się sprzeczki. Nie ma co udawać, że żyjemy w raju. Jadłem dalej. Popijałem tonik. Z każdym łykiem słodycz szybciej ustępowała goryczy. — Przestań! — szepnęła kobieta. — Obudzisz ją. Zostaw nas w spokoju. Wołowina była naprawdę ostra, ale postanowiłem podbić jeszcze stawkę. Także ryż i surówkę polałem ostrym sosem. Jak szaleć, to szaleć. Najwyżej potem będą płacze. Chciałem dosłownie sparaliżować sobie kubki smakowe i przestać czuć cokolwiek. — Tata! — odezwał się nagle Jacuś. — Tata! Podniosłem wzrok. Tamten mężczyzna stał teraz nad wózkiem, zaś kobieta, matka dziecka, kuliła się obok. Co się stało? Czemu trzymała się za gardło, nie mogąc wydusić ani słowa? Uderzył ją pięścią w krtań, czy próbował udusić? Nie miałem pojęcia. Taka przemoc w takim miejscu? Nie wierzę. Moje myśli już po chwili ruszyły zupełnie innym torem. Może ten mężczyzna, ten nieznany mi ojciec, chciał tylko zobaczyć swoje dziecko, a ta kobieta, ta histeryczka, broniła mu dostępu do maleństwa, robiąc cyrki takie właśnie jak teraz. W końcu kim jestem, żeby wtrącać się w kłótnie innych? To nie moja rodzina. Nie wiedziałem tamtych ludzi nigdy wcześniej. Było więcej niż prawdopodobne, że mylnie oceniam całą sytuację. Bo przecież nie siedziałem przy ich stoliku i nie wiedziałem, w jakim kontekście dzieją się te wszystkie rzeczy. Jacuś patrzył na mnie z pytaniem i strachem w oczach. Lepiej patrz w swój talerz, powiedziałem na tyle ostro, żeby nie miał ochoty na dalsze dyskusje. Od razu spuścił głowę. Wszystko ma być zjedzone. Sam zrobiłem to samo. Skupiając się na smaku, przymykając powieki, żeby nic mnie nie rozpraszało. Problemy innych nie są moimi problemami. Ryż przypominał teraz piach, kleił się do podniebienia. Kolejne kęsy mięsa stawały się coraz bardziej palące i coraz mniej miękkie, chrupowate, kanciaste. W pewnym momencie to nieprzyjemne wrażenie osiągnęło apogeum. Moje żarcie było niczym garść klocków Lego, które w absurdalnym porywie chciałem za wszelką cenę przełknąć. Wtedy usłyszałem płacz. Usłyszałem wrzask. Otworzyłem oczy. Myślałem, że tylko to sobie wyobrażam. Niemowlak wisiał do góry nogami. Miotał się jak dziwaczne bezwłosze zwierzątko. Buzię miał czerwoną i nabrzmiałą. Łkał w taki zupełnie nienaturalny sposób. Niczym zabawka, której kończą się baterie i urywa w połowie wszystkie dźwięki. Nie widziałem całości obrazu, tylko wycięte z reszty elementy. Pięść mężczyzny zaciśniętą na kostce dziecka, nabrzmiałe żyły, bladą skórę, pędy ścięgien i napiętych mięśni, lśniącą metalową barierkę. Rączki dziecka chwytające tylko powietrze. Kobiety już nie miałem zasięgu wzroku, ale musiała gdzieś tam być. Słyszałem coś jakby błagalny skowyt, charczenie z samej głębi. Mężczyzna wtedy odezwał się do niej. Jeśli nie będzie moje, nie będzie niczyje. Nie chciałem patrzeć, a jednak nie potrafiłem oderwać wzroku. W ustach nadal miałem kawałek mięsa, lecz nie dałem rady go przełknąć. Teraz to był kamień. Ciążył mi na języku coraz bardziej. Mężczyzna zrobił krok w stronę poręczy, a potem nie patrząc ani w stronę matki, ani tym bardziej naszą, rozluźnił pięść i wypuścił niemowlę. Przez długą chwilę widziałem tylko jego dłoń nad poręczem, a potem znów wbiłem wzrok we własny talerz, w te niedojedzone, skropione czerwonym sosem resztki, nagle tak obrzydliwe, jak jeszcze nic nigdy. Szum centrum handlowego ucichł nagle i słyszałem tylko siebie. Skrzyd zębów, chrzęst zaciskającej się szczęki, bicie serca, szum krwi. Potem jakby bańka pękła i pisk dzieci w dole na moment stał się doniesieńszy niż wszystko inne w galerii Zenit. Szybko dołączyły krzyki dorosłych. Gdy znowu otworzyłem oczy, od razu spojrzałem na Jacusia. Nadal siedział ze wzrokiem wbitym w talerz, tak jak mu kazałem. Bawił się jedzeniem, turlał groszek pomiędzy widelcem a nożem, między ketchupem a majonezem. Grzeczny chłopiec. Na szczęście nie widział, co się wydarzyło. Ominęło go najgorsze. Wytarłem usta serwetką. Bałem się, że mogę zwymiotować. Chciałem poprosić o rachunek, ale żadnej kelnerki nie było w zasięgu wzroku. Wyplułem ostatni kęs w kolejną serwetkę. Zmiąłem ją i odłożyłem na blat. Wtedy tamten mężczyzna podszedł do naszego stolika. Usiadł jak stary znajomy. Matka niemowlaka wyła coraz głośniej i to było nie do zniesienia, niczym syrena wibrująca wewnątrz czaszki, aż wszystko podchodziło mi do gardła. Ta sama żylasta i blada dłoń, która przed chwilą zrzuciła niemowlę z trzeciego piętra, teraz gładziła Jacusia po włosach. Nie mogłem przełknąć śliny. W zaciśniętej pięści ściskałem nóż, ale pamiętałem, że on nie jest do tego. Nie jest właściwie do niczego. Ledwo da się nim ukryć kawałek miękkiej wołowiny, a co dopiero... Rozejrzałem się wokół. Wszyscy patrzyli w swoje talerze. Nikt nawet na moment nie chciał podnieść wzroku. W kąciku zabaw siedziały dwie dziewczynki, czesały tęczowe grzywy kucyków. Kobieta nie przestawała wyć, nie wstawała z podłogi. Chciałem coś zrobić, ale nie mogłem się ruszyć. Fajny chłopiec, powiedział mężczyzna, a potem parsknął śmiechem. Nie patrzył na mnie, lecz przeze mnie, jakbym był powietrzem, a nawet czymś mniej niż powietrze. Ale nie zapominaj, że to też moje dziecko, bo jeśli nie będzie moje, nie będzie niczyje.